Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym.
Zacząłem widzieć różne światła, różnokolorowe, w grupach po 2, 3 i 4 w sporej odległości wydawały się być ode mnie.
Zagadkowe obiekty.
Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było nad chmurami, było jakieś ognisko tego światła, które przebijało się przez... ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć.
Tajemnicze istoty.
Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mnie na wymioty zbiera, jak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Niby byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zbijał igłę w plecy.
Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
Budzi mnie skrzypienie drzwi. Znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć, co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Jestem przerażona po prostu. Biegnę i krzyczę do męża, strzelaj!
Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium.
Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do spędzenia najbliższej godziny z kolejnym odcinkiem podcastu Mówią Świadkowie, czyli audycji, w której dzielicie się Państwo swoimi trudno wytłumaczalnymi historiami. Przy mikrofonie Marek Sękiwelios. Od razu uprzedzam, że główny bohater dzisiejszej audycji prosił o zmianę barwy głosu. Warto zatem zaopatrzyć się w słuchawki lub włączyć sobie napisy, jeśli słuchacie Państwo tej audycji na YouTube. A dzisiaj będziemy mieli okazję wysłuchać bardzo szczególnej paranormalnej spowiedzi. Mój rozmówca, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, uczestniczył w bardzo groźnie wyglądającym wypadku samochodowym, z którego teoretycznie nie powinien ujść z życiem. To, co jednak działo się przez kolejne tygodnie, każe przypuszczać, że coś lub ktoś bardzo pilnował, aby nasz słuchacz nie przeszedł przedwcześnie na tamten świat. W trakcie rozmowy usłyszymy bardzo szczegółowy opis tego, co działo się w czasie, gdy mój rozmówca przebywał poza fizycznym ciałem, zarówno w naszym świecie, jak też i w sferze pozafizycznej. Ciekawe rzeczy działy się też już po tym, jak nasz słuchacz w końcu odzyskał przytomność. Zapraszam zatem do wysłuchania tej niezwykłej historii.
W sumie jakby nie było, 16 razy miałem okazję nie być już tutaj. Brzmi to dość zwariowanie, ale tak jest. W dokumentach jest wpisane, że oficjalnie największe zatrzymanie, powiedzmy, pracy serca i zgonu jest 3 razy. Cała reszta to była taka pomiędzy. Więc tak pokrótce tylko przedstawię. Jakby, od czego by tu zacząć? Wracałem z pracy samochodem. Od 12 w nocy, przed 12 wyjechałem. Dość późno, jechałem drogą, i nagle na drogę, tuż przed maskę, wyskoczyło mi jakieś duże zwierzę, wielkości jelenia. Zwierzę wpadło mi do samochodu i jego głowa bardzo mocno uderzyła mnie w twarz. I po prostu nie wiem jak, ja zjechałem tym samochodem i po prostu byłem przytomny nadal. Przez 40 minut czekałem na to, żeby ktoś się pojawił, nie posiadając ani wzroku, bo oczy wyskoczyły, duży kawałek szkła miał w głowę wbite. Dość kiepska sytuacja. Siedziałem 40 minut tam z własnymi myślami, wiedząc, że praktycznie minimalne szanse, że mi ktoś tu znajdzie, bo to nie była dość uczęszczana droga. Wiedząc, że to już jest praktycznie może być koniec. Nie? Jakimś cudem znaleziono to duże zwierzę na drodze. Policjant się zatrzymał. Na tyle byłem przytomny, że znalazłem latarkę w samochodzie i zacząłem nią machać. Zobaczył światło. A sprawdził tablice rejestracyjne i po prostu podszedł do samochodu, i się trochę zdziwił, że byłem w stanie odpowiedzieć na każde jego pytanie, i że jestem jeszcze przytomny. Przyleciał helikopter, zabrano mnie do szpitala. Moje wspomnienia w tym momencie się skończyły. To po prostu było takie, jak już ostatnia rzecz, którą pamiętam stąd, to było jak helikopter podrywał się do lotu. Bo tak czułem. Tyle. W szpitalu dawano mi najwyżej 5% na wyjście z tego, jakiekolwiek. Normalnie to było 2-3% od każdego lekarza, bo to wiadomo, głowa, otwarty mózg. No nie liczyli po prostu, że cokolwiek się uda. Pojawiłem się w miejscu, które nazwałbym drugą stroną. Wszystko to można powiedzieć, że to były takie jak gdyby wzniesienia i droga między wzniesieniami. Było wszystko białe, wyglądało to jak taki, powiedzmy, trochę komiks czarno-biały. bardzo przyjemnie, nic nie bolało, wyglądałem tak samo, jak wyglądałem, czułem się wspaniale, bardzo przyjemne uczucie. I wtedy podbiegł do mnie pies. Mój pies się pojawił, którego już nie posiadam, żeby nie skłamać, 9 lat. No i zaczął się ze mną bawić. W tym momencie spojrzałem tak za górki, pojawiła się moja babcia. Babcia mnie wychowywała, mieliśmy bardzo dobrą wieś. Babcia zmarła w Polsce 6 lat temu. Nie miałem szansy się z nią pożegnać, bo wiadomo, no, troszeczkę dzieli. Stało się to też tak nagle, nazwijmy. No i po prostu przyszła do mnie i się mnie pyta, co ty tutaj robisz? A ja mówię do niej, wiesz co, ja nie wiem. Ja się dobrze czuję, wszystko jest w porządku, nic się ze mną nie dzieje. Mówię, zobacz, jeszcze pamiętam, podskoczyłem, mówię, zobacz, mogę skakać. Jedna rzecz, która przykuła moją uwagę, to była ubrana zupełnie inaczej. Zszedł od niej taki łysk, jak można to nazwać, i ona nie stawiała kroków, tylko jak gdyby przelatywała, posuwała się po ziemi.
Tak, przesuwała się, prawda, nad ziemią?
Tak, tak, to nie było chodzenia, to nie były kroki, kroków nie było widać. Ubrana była w taki strój, jakby to powiedzieć, z promieni słonecznych, miała taką suknię bardzo długą. Ale w tym momencie to nie miało dla mnie żadnego znaczenia. I ona mówi, co ty tu robisz? A ja mówię, nie wiem, no, po prostu tu jestem, ty jesteś, jest, mówię, wszystko jest w porządku, nie? Ona mówi, nie, to nie jest twój czas, ty tu nie powinieneś być. A ja mówię, jak to nie powinienem być? Mówię, przecież jestem. Ona mówi, nie, jeszcze nie, czas na ciebie. Mówi, spotkamy się, ale teraz musisz iść, dam ci prezent, jak wrócisz, ale nie teraz, mówię, jaki prezent, ale dokąd ja mam iść? Ona mówi, znajdziesz drogę, nie przejmuj się. I przytuliła mnie i wtedy takie uczucie jakby, można by to porównać, jakby ktoś cię do odkurzacza wciągnął. Takie ssanie i jak gdyby nie w kierunku, w którym patrzyłem, jak gdyby z powrotem. No i kolejna rzecz, to można powiedzieć, że to takie jak gdyby obrazki. Kolejna rzecz to było, obudziłem się, moja żona stała przy moim samochodzie, wyciągała rzeczy z niego, przy tym rozbitym. Ja stałem obok niej, mówię, weź zajrzyj jeszcze tam, bo tam są pieniądze, ostatnio dostałem od klienta i zostały w samochodzie, ale ona mnie nie słyszała, zero reakcji. Ja podszedłem i jakby człowiek chciał złapać, tak jak gdyby w filmie 3D, w grze komputerowej. Jak łapiesz powietrze, ręka przechodzi przez wszystko. Ty tam jesteś, widzisz, co się dzieje, ale nikt ciebie nie słyszy, nikt nie reaguje na to. No i mówię, no, ale przecież czemu ty mnie nie słyszysz? I taki zły byłem, no i jak gdyby film się skończył. Skończyła się wizyta, nazwałem to. Następną rzecz kolejną było, pojawiłem się, ja to nazywam testy. Ja nie wiem, jak to inaczej określić. Moim zdaniem, bo w każdej z tych sytuacji, co teraz będę opowiadał, to miałem jakiś wybór. I w jakiś sposób go dokonałem. Była sytuacja, ogromne, ciemne pomieszczenie. W środku pomieszczenia stoi białe łóżko, od którego bije blask i nagle pojawia się głos za twoją głową, który mówi, idź się połóż do tego łóżka, tam się poczujesz lepiej. Co dziwne, ten głos to był, nigdy takiego nie słyszałem w życiu tutaj, czy to w filmie, czy nawet w grach komputerowych, jak w dzisiejszej technice jest wszystko możliwe. Taki bardzo spokojny, przyjemny, dawał poczucie bezpieczeństwa, ale również dawał poczucie, jak gdyby był wyższy niż, ma większą moc, że jedno wstrzyknięcie palcami i ciebie nie ma, tak w tamtej chwili o tym pomyślałem. Ale gdzie? Ale ten głos był za mną, ja nie mogłem się odwrócić, zobaczyć, co stoi za mną. Mówię, idźcie połóż, kładź się. Ja mówię, nie, muszę do rodziny wracać. Babcia kazała mi iść, ja muszę iść. A on mówi, nie, możesz się położyć. Będziesz miał tu opiekę. Mówię, jaką opiekę? Ja tutaj nie chcę zostać. Ja muszę iść do domu. On mówi, spójrz w te okna. I z tyłu były jak gdyby takie duże okna na końcu tej hali, można by to nazwać, pomieszczenia. I przemieszczały się postacie, które były ciemniejsze niż ta ciemność. One wyglądały jak gdyby siostry zakonne takie ze starych filmów. Nie były, były tylko to takie cienie. A ja mówię, o nie, ja tutaj nie zostaję. I musisz, i ja stąd idę. Jeszcze nie wiem gdzie, nie wiem jak, ale ja tutaj nie będę ani chwili. Głos mnie zapytał, mówi, to chcesz wrócić do tego? I pamiętam, to głowa mi strasznie rozbolała. A ja mówię, nieważne jak, ja stąd wychodzę. No i ten głos powiedział, mówi, no to w takim razie, jak tak sobie życzysz. Pojawiłem się u siebie w domu. Mój syn młodszy siedział przy stole, rysował obrazek, mówi, to będzie dla taty, nazwę go Hugging Bear i on musi mieć to u siebie. Bo moje dzieci nie wiedziały do końca, co się stało ze względu na wiek. Więc trzymała to żona tak z daleka od nich, no i to samo było co z żoną. Też mówię, hej, ale ja tu jestem. A on siedział i tak, nikt mnie nie słyszał, były jeszcze dwie osoby, nasza kuzynka z nim i mój starszy syn. Mówię, no ale ja tutaj jestem, ja nie musisz mi tego dawać, ja go widzę. No i a sytuacja się działa, nikt mnie nie słyszał, nic nie mogłem dotknąć, zrobić. No i w tym momencie znowu, bum, zmieniło się otoczenie, pojawiłem się w, jakby to powiedzieć, w pokoju na, jak gdyby na poddaszu, bo to było tam małe okienko, przez które można było tylko spojrzeć na zewnątrz. I wiem, była zima, zbliżało się do świąt, ludzie ubierali choinki przed domami, żeby ozdobić. I w drzwiach pojawiła się starsza pani. Wyglądała jak taka babcia z filmów rysunkowych. Mała, w okrągłych okularkach, grubsza. I mówi do mnie, mówi, tutaj będziesz leżał, mój mąż jest lekarzem, on ci pomoże, bo ty jesteś chory. A ja mówię, nie, ja tutaj nie chcę zostać absolutnie. Mówię, ja chcę do domu. Ale ona mówi, nie przejmuj się, denerwujesz się, nic ci nie będzie, tu będziesz bezpieczny. I ja mówię, okej, no to w takim razie zostanę. No i jak gdybym zasnął i znowu się obudził. I patrzyłem przez to okno i podjechał starszy pan, bardzo elegancko ubrany. Podeszli, jak uważam, że to byli sąsiedzi, coś ciepłego pili, stali, śmiali się. Mówię, o to chyba ten lekarz, może będzie dobrze. I znowu zasnąłem i znowu się budzę w tym łóżku, ale już jestem do tego łóżka przywiązany. I stoi ta starsza pani i mówi, a tu są moje pieski, które cię będą pilnowały. Weszły dwa duże białe psy, położyły się wzdłuż łóżka. A mówię, ale czemu jestem przywiązany? Niczym się nie przejmuj. I wyszła. No i tak leżę, mówię, ale coś mi tutaj nie gra, ja tutaj chyba tak nie mogę być. I nagle te psy podniosły głowę i miały czerwone oczy. Mówię, o nie, tak to nie będzie. I jakoś tak zacząłem się rzucać, wypadłem z tego łóżka i weszła ta starsza pani, powiedziała, to nie szanujesz mojej opieki nad tobą? To w takim razie wychodź stąd, wynocha. I jej oczy też zmieniły się na czerwone, więc zostałem wyrzucony. Pojawiłem się w pokoju mojego syna, bo jak wracałem późno z pracy, to zawsze przychodziłem do niego do pokoju starszego syna. Zawsze go przykrywałem, mówię, śpi, dobranoc, miłej nocy, nawet jak spał. No i on mówił, to było chyba najcięższe doświadczenie, bo mówi, dobranoc, tato, nieważne jak ci idzie, będziesz zdrowy, nie przejmuj się, życzę ci miłej nocy. I on poszedł spać. I tak samo jak w poprzednich przypadkach, też nie mogłem nic zrobić, nic dotknąć, nic ruszyć. No po prostu ręka przechodzi przez wszystko, tak jak powietrze. Trzecia sytuacja to, teraz chyba najciekawsze, pokazano mi moje przeszłe życia. I pamiętam do 5 z powrotem, wolałbym nie mówić, kim człowiek był, ale pokazano mi ostatnie 5 minut z ubiegłych żyć. Dlaczego tak uważam? Ponieważ działo się to w różnych przestrzeniach czasowych i zawsze ta osoba, w której ja byłem, gdzie wiem, że to nie było moje ciało, wyglądała zupełnie inaczej. I to było od czasów pradawnych do, powiedzmy, współczesnych. Takie dziwne uczucie. Potem jednego testu nie pamiętam. To wyjaśniła mi pani, która kontaktuje się, powiedzmy, z duszami, które przeszły. Mówi, dziwne jest, że pamiętasz wszystko, musi być w tym jakiś cel, ale widać, że prawdopodobnie pokazali ci twoją przyszłość, którą zaakceptowałeś, ale nie możesz jej pamiętać, bo będziesz chciał ją zmienić. Więc uważam, że to było to. Kolejnym doświadczeniem było, słyszałem rozmowy znajomych, mieli spotkanie i ja jestem kontraktorem, remontuję mieszkania, mam swoje firmy. I pamiętam, u tej koleżanki jednej wieszałem lampę i miałem tą lampę przesunąć na drugi dzień po wypadku. Praktycznie wypadek się stał, to był wtorek bodajże, a w środę miałem jej tą lampę przesunąć. I tak otworzyłem oczy i ta lampa wisiała. Mówię, no, kuźwa, ta lampa mi tu przeszkadza, to gówno mi się teraz pojawia. Słyszałem jej głosy i tak, jak gdyby chciałbym tą lampę uderzyć. Ona mówi, że w tym momencie ta lampa zaczęła się bujać. To później wyszło. Mówi, ta lampa zostaje, on tu przyszedł do nas. Bo lampa zaczęła się huśtać sama z siebie, gdzie nikt jej nie dotknął, bo wisi nad stołem. Następną rzecz to pokazali mi, musiałem zmierzyć się ze swoim największym strachem. Ja topiłem się jak byłem mały i boję się wody. Uczciwie powiem, jak woda dochodzi do wysokości ust, pomimo tego, że potrafię pływać, zaczyna się panika, jest koniec. I w tym momencie to było też takie dziwne, bo pojawiłem się w jakimś mieście. To było jakieś starsze miasto, patrząc po wyglądzie ludzi. I kazano mi z jakąś panią stałym, ona miała dziecko, był facet. Ciężko mi ich określić, ale na pewno były to czasy, ja bym uznał to, że jakoś w okolicach wojennych, bo gdzieś jacyś żołnierze byli i ostrzegali mi, do tego budynku nie możesz wejść, ty musisz kierować się tam, na drugą stronę rzeki, tam będzie duży budynek, tam musisz do niego iść. I tak mnie nakierowali, ja w końcu wszedłem do jakiejś łodzi i ta łódź zawiozła mnie na drugą stronę. Wszedłem do tego budynku, który oni mi kazali i bardzo dziwny budynek na pierwszym piętrze miał kolor. Wszystko tam było tak ciemne i szare, a w tym budynku były kolory. I pierwszy kolor bodajże był kolorem białym. I na podłodze było dosłownie może centymetr wody. Podszedłem, były takie duże schody, które prowadziły na drugie piętro i siedziała, jakby to powiedzieć, brzydka kobieta. Ona była jakaś zdeformowana. I mówi, ty do góry. I okej, poszedłem wyżej. Wszedłem do pokoju wyżej, był pokój żółty, wszystko było żółte. Identycznie wyglądał jak ten niżej, ale wody już było po kostki. I znowu siedziała ta kobieta, tylko już wyglądała trochę lepiej. I mówi, ty do góry. Aż, i to było kilka pięter, był niebieski, czerwony i wody przybywało. W ostatni pokój to już nie była, ja mówię woda, ale to był bardziej taki szlam, tak jakby kisiel. I wody już było tak na wysokość nosa. I co dziwne, ta kobieta już tak nie wyglądała jak kiedyś. Ja mówię, ja z tobą tu zostanę. Ona mówi, nie, ty już musisz iść, za daleko zaszedłeś. Do góry na schody. Ja mówię, nie, ale po co, przecież ja tu mogę. Mówię, tylko ja muszę się wdrapać gdzieś wyżej, żebym nie był w tej wodzie. Ona mówi, nie, ty idziesz po schodach wyżej. Wszedłem do góry, pojawiłem się w małym domku. Leżę w łóżku, leży dużo osób chorych dookoła mnie. A ja się czuję całkiem dobrze, ale był pan, który obok mnie, który był, nie wiem, jakoś bardzo chory, miał dużo maszyn podłączonych i nagle ten budynek się zawalił. W jakiejś chwili weszli nas ratować przez jakąś dziurę z boku w ścianie, weszli ratownicy i mówią, no to wychodźcie, ale mamy tylko jedno miejsce, chodź z nami. Ja mówię, nie, weźcie tego obok, on potrzebuje bardziej pomocy. Mówię, ze mną okej, tylko noga mi boli, a on, ja sobie poradzę, a on potrzebuje pomocy. Mówi, jesteś pewien? Mówię, tak, weźcie jego, ja wyjdę sam. No i tak było, że ja za nimi poszedłem, oni wzięli tego pana i tak w połowie drogi on mówi, wiesz co, my go tu zostawimy, ty idziesz z nami. Mówię, nigdzie nie idę, jego bierzcie, on potrzebuje pomocy, ja sobie poradzę. No i tak się stało, że oni go zabrali, ja wyszedłem z tego domu i to był taki mały dom, można to tak jak na filmach czasem amerykańskich widać, a takie malutkie domki na ulicy, ciemno było, noc. Nikogo nie było na ulicy, tylko widziałem taką karetkę, która zawraca jak gdyby dwa bloki dalej, gdzieś w drogę jakąś skręca i znika. Mówię, no to pięknie, gdzie ja teraz mam iść? Mówię, pewnie jakąś stację benzynową potrzebuję, mówię, zadzwonię i trafię do domu. Zacząłem iść, ta noga zaczęła mnie boleć, zatrzymałem się na chwilę, mówię, no pięknie, jeszcze noga mnie boli, no i zaczął padać deszcz. I sobie przeklnąłem, mówię, no kur, jeszcze deszcz do tego, no to już świetnie. I mówię, no może zapukać do domu, ale nie znam nikogo, nie wiadomo kto mieszka, może mi coś zrobią, mówię, lepiej pójdę, na pewno na coś trafię, na kogoś. I tak dwa domy dalej, nagle z uliczki bocznej wyszedł jakiś pan, i tak stoi, krzyczy do mnie, mówi, gdzie idziesz? Ja mówię, idę do domu. Mówię, a gdzie mieszkasz? Ja podałem mu miejscowość, on mówi, oj, nie wiem, gdzie to jest. Ja mówię, wiesz, gdzie jest stacja benzynowa jakaś, żeby mógł zadzwonić chociaż? A on mówi, wiesz co, musisz iść tam dalej. I tak zrobiłem parę kroków, patrzę, a on idzie w moją stronę. Mówię, no świetnie, no jeszcze jakiś tubylec, coś się może dziać. Mówię, zabiją mnie tu, no i się skończy moja egzystencja. No, ale podszedł do mnie, miał twarz przysłoniętą kapturem. Był tak, powiedziałbym, o pół głowy niższy niż ja. Starszy facet, elegancko przystrzyżona bródka na trójkąt, miał wąsy, brodę, mniejszy, nie gruby, powiedziałbym, z chudszych ludzi. I mówi, dokąd ty idziesz? Ja mówię, idę do domu, rodzina na mnie czeka. Mówię, babcia mi kazała wracać. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale jakby to powiedziałem. No i się zaczął śmiać. I nagle jego głos się mówi, wiesz co, ja ci pomogę. No wy pomożesz mi? No to gdzie mam iść? On mówi, wiesz co, dobrze wybrałeś. Udało ci się i teraz jest czas na ciebie wrócić. Ale jego głos, jak on to powiedział, zmienił się jak ten głos pierwszy, co mówiłem, że on był taki spokojny, przyjemny, taki dawał miłe uczucie, ale wiedziałeś, że ten ktoś ma władzę, to, że to nie jest normalne. I przeniósł mnie do pomieszczenia. Tylko to już było ciemne pomieszczenie, tylko znowu on siedział na, jak gdyby powiedziałbym, na takim tronie, na biało ubrany już i też zakapturzony, dalej twarzy nie było widać, od nosa w górę nie było widać. Więc mówi, no to udało ci się, mówi, rodzina na ciebie czeka, już czas na ciebie, żebyś wrócił. A ja mówię do niego, ale co się stało? On mówi, o, no to jeszcze ci wróciły pamięć. No i przypomniało mi się, że ja miałem wypadek, że jestem chory i prawdopodobnie nie jest dobrze ze mną. A on mówi do mnie, mówi, czy masz jakieś pytania? Możesz zadać jedno pytanie. Ja mówię do niego, słuchaj, a jakbym tego dnia nie poszedł do pracy, czy wyjechał prędzej, czy później, czy pojechał inną drogą. A on mówi, nie możesz zmienić tego, co masz zapisane. To się musiało stać. Mówię, a teraz już wracaj. On mówi, to nie była odpowiedź. Zacząłem się tak jak gdyby z nim kłócić. Mówię, ja chcę jeszcze jedną rzecz wiedzieć. Po prostu, czemu mi się to stało? Mówię, przecież ja ani nie piję, ani nie biorę narkotyków. Byłem w pracy uczciwie, pracowałem, żeby utrzymać rodzinę i nigdy nic złego nie zrobiłem, nikogo nie ukradłem. Mówię, czemu ja? A on mówi, wszystko ma swój cel. Ale mówi, przez to, że jesteś tak uparty i walczyłeś i przeszedłeś wszystko, ja ci pozwolę jednego dnia zrozumieć, dlaczego się to tobie stało. On mówi, no to jeszcze jedno pytanie. On mówi, nie, twój czas mija, już musisz wracać. Czekają na ciebie. I teraz najśmieszniejsza rzecz. Obudziłem się w szpitalu o 3:27. Nie miałem wzroku, bo oczy miałem uszkodzone i byłem przywiązany do łóżka. Usiadłem w tym łóżku, będąc przywiązanym. Nie mówiłem po angielsku, tylko po polsku, bo nie pamiętałem języka, bo uszkodzony mózg. Wszyscy przybiegli i myśleli, że ja umieram, a to wręcz odwrotnie, ja wróciłem. I to było to główne, co się stało. Wracając do rzeczy, dlaczego powiedziałem, o której godzinie się obudziłem, to o tej samej godzinie moja babcia zmarła. Obudziłem się ze śpiączki prawie po 2 tygodniach, sam, bez leków. Za każdym razem, jak mnie chcieli obudzić, to umierałem, stąd się wzięło te 13 razy. I kolejny dzień, dlaczego teraz rozumiem, dlaczego mówił, że mój dzień się kończy, bo ja już byłem zapisany na, jak to mówią, ostatnie wybudzenie. Jeżeli dam radę, to przeżyję, jeśli nie dam rady, to przykro mi. No i tak to mniej więcej wyglądało. Więc nie wiem, czy to może mieć jakiś pogłos, czy komuś może to w jakiś sposób pomóc.
No dużo to jest takich elementów jakby klasycznych, występujących w historiach związanych z NT. To spotkanie z ukochaną osobą, po drugiej stronie z ukochanym psem.
Tak.
Babcia taka trochę jak anioł była ubrana, prawda?
Zgadza się, a wracając do tego mówiła, że da mi prezent. Moja mama przyjechała z Polski tutaj, bo wiadomo, no, teoretycznie zapowiadało się to dość ciekawie. I mówię do niej, że babcia mówiła, że dostanę prezent. Moja mama złapała się za szyję, mówi, wiesz co? Ona ci dała prezent. A on mówi, co? Jak babcia umierała, nosiła krzyżyk, który dostała od swojej babci na łańcuszku całe życie. Jak umierała, powiedziała, że no wiadomo, w polskiej tradycji nie daje się krzyża jako prezentu. Mówi, tylko jako pamięć albo przekazanie. I mówi, wiesz co? Ja mam go ubrany. Ja nie pamiętam, jak ja go włożyłam. Nie wiem, jak on ze mną tu przyjechał. Bo mówi, pamiętałabym, że musiała na bramkach na lotnisku zdjąć, ale nie zdjęłam go. Nie zapiszczały. Tylko, że to jeszcze nie koniec tych moich historii fajnych, bo w końcu wypisali mnie ze szpitala. Po 5 godzinach dostałem, jak gdyby powiedzieć, można wylew, krwotoku. I musiałem wracać, a że szpital jest ten, w którym ja byłem. Zasada w Ameryce jest taka, biorą cię do pierwszego bliskiego szpitala, a żaden szpital by mi nie pomógł, ponieważ operacje mnie przechodziły w innych. Więc żona mnie zawiozła do szpitala w nocy. Jest 120 mil na godzinę na autostradzie, no trochę wariactwo, no ale niestety to akurat sytuacja wymagała, żeby jak najbliżej się tego szpitala znaleźć. Zdążyłem dojechać, ale położyli mnie na blok operacyjny, no i znowu mi się zmarło. To jest drugi raz, ten taki guzel, gdzie był w dokumentach. I jedna jeszcze taka ciekawa rzecz, że wysłano mnie do mojej przeszłości. To mogę powiedzieć, to był jakiś starożytny Egipt. Przynajmniej ja takie uczucie miałem, patrząc po tym, co, jak ludzie byli ubrani, jak się zachowywali. Powiedzieli mi, że muszę załatwić sprawę niedokończoną. Okazało się, że rozmawiałem z jakimś człowiekiem i mówię, już mówiłem do niego i mówię, wiesz co, ja ciebie bardzo przepraszam. A on mówi, ja to rozumiem i ci wybaczam. I w tym momencie znowu obudziłem się już na intensywnej terapii, gdzie byłem reanimowany, więc to była jedna, to było to. No, wypuścili mnie do domu po pewnym czasie, po dwóch operacjach i po dwóch miesiącach znowu to samo. Tylko wtedy zmarłem na, jak to się mówi w Polsce, u nas tutaj to jest emergency. Jak przyjeżdża się do szpitala i po prostu na tej pierwszej izbie przyjęć.
Mówiąc po polsku, umarł pan na szpitalnym oddziale ratunkowym, tak?
Tak, o właśnie. Tak, bo nie mogli mi pomóc, nie mogli zatrzymać krwotoku i nie było potwierdzenia grupy krwi, więc nie mogli mi dać, żeby uzupełnić. Po prostu zabrakło tego. To siedziałem na łóżku w pozycji siedzącej, bo trwa to z nosa. Jeden z lekarzy miał palce w moich ustach, żeby zatrzymać krwotok. Ja trzymałem miskę, żeby to, co leci, leciało do tej miski. I taką maszynę do odsączania, żebym mógł oddychać, żebym mógł między jego palcami włożyć co jakiś czas, żebym mógł wziąć oddech. No i dziwne uczucie, bo jest tak, jak czasami w filmach mówią, powoli od stóp zaczyna się wyłączanie organizmu. Przestaje brakować siły, po prostu głowa pracuje cały czas. Wszystko widziałem, co się dzieje dookoła mnie, ale na przykład ręce opadły same, nie miałem siły ich podnieść.
No tak, ten mechanizm, w którym mózg wyłącza poszczególne części ciała, żeby chronić te, które są kluczowe do przeżycia, tak?
Zgadza się. I zostały tylko oczy i słuch, głowa. Już nawet poruszać nie mogłem. I oczy tak jak, ja mówię tak jak w filmach, jak zamrugałem trzy razy i się zrobiło ciemno. Jeszcze słyszałem głosy. No i nagle koniec. I znowu stoję i jest ciemny pokój. Jak mówią, idziesz do światła, do tunelu. Właściwie to była przestrzeń, duża czy ciemna przestrzeń i w oddali było światło. Bo tak depnąłem, mówię, o, beton. Nie widziałem spodu, bo wszędzie jest czarno. Mówię, beton, no to już wiemy, gdzie jestem. I zrobiłem jak gdyby może dwa kroki, coś mnie za lewerami pociągnęło do tyłu. Mówię, przecież to nie może tak być. Mówię, ja muszę iść do tego, przecież tu jest ciemno, tutaj nie zostaje i tak... Zacząłem ciągnąć, ale nie dałem rady, zrobiłem jeszcze krok i nagle przede mną pojawiła się ręka i jak gdyby pokazywała znak, żeby się zatrzymać. Wielka ręka, taka na połowę mnie, biała, jasna. Pogroziła palcem i pomachała na do widzenia. I obudziłem się z powrotem w szpitalu, w ogromnych drgawkach, bo to wiadomo, bo jak już człowiek odejdzie, no to organy się automatycznie wychłada. W ogromnych drgawkach się obudziłem na lampach z 6 gorącymi kocami na sobie, żeby przywrócić temperaturę organizmu i mówię do żony, że mówię, że coś mnie ciągnęło za lewe ramię. Mówię, ty, ja stałam za tobą, bo tutaj było z 20 lekarzy biegało. Nie próbowali cię ratować, dostałeś 3 strzały w serce, żeby cię pobudzić, żeby nie obumarło i powiedzieli, że jak krew nie dojdzie, to mówi, to już jest ostatni zastrzyk, jaki możemy dać, bo my go zabijemy, a on sam nie umrze. No i to taka moja historia. Czym dłużej nad tym myślę, tym więcej mi się takich rzeczy zaczyna układać. Jak to... Wiem jedną rzecz. Nauczyłem się z tego, że nie wolno się poddawać i nawet lekarze w tej chwili mówią, że to jest po prostu cud, bo pomijając ten metal, który mam w głowie i łańcuchy, żeby trzymały szczękę razem, to teoretycznie jestem zupełnie sprawny. Oni nie są w stanie po prostu wyjaśnić. Oni nie wiedzą, jak ja się obudziłem ze śpiączki bez nich. Oni nie wiedzą, jakim cudem ja wróciłem do sprawności, w jakiej jestem. Dla porównania, ze mną na oddziale był facet, który przewrócił się na motorze, amputowali mu nogę, ale musieli go położyć w śpiączkę, jak przyjechał. I on nie dał rady, a ja wyszedłem. Więc... To jest to. A, mówię, że jak się z tamtej strony wróci, to wraca się z jakimś darem. Ja z tym się zgodzę, ponieważ widzę ludzi. Widzę ludzi, których nie powinienem widzieć na co dzień. No, leżałem w łóżku w szpitalu, dochodziłem do siebie, to zapytałem pielęgniarek, mówię, czy znają takiego pana tak i tak ubranego? Ono mówią, jedno tak się na mnie spojrzała, mówi, a skąd tego zdasz? Mówię, no bo on co noc, o pierwszej w nocy, mniej więcej po pierwszej, przychodzi dookoła łóżka, patrzy na mnie i znika w ścianie. No to spojrzała na mnie tak dziwnie, ale potem przyszła z dwoma innymi pielęgniarkami i kazała go jeszcze raz opisać. Okazało się, że to był pan, który zmarł w tym łóżku, zanim ja dostałem ten pokój. Druga rzecz była... Doszedłem troszeczkę do siebie. To był taki moment, gdzie zacząłem rozumieć, że z jakimś darem wróciłem. A szedłem do łazienki, bo pozwolono mi chodzić samemu. Bo ja byłem uparty, nie poddawałem się, próbowałem, więc dochodziłem do siebie, nazwijmy to. I szedłem do łazienki i zatrzymała się kobieta na wózku inwalidzkim. I ona mówi, ty mnie widzisz. A mówię, tak. O, ale ty mi nie pomożesz. A ja mówię, nie mogę ci pomóc. Mówię, ale pielęgniarki mogą. Nie, one już nic nie mogą zrobić. One są teraz już zajęte. To ja w takim razie idę, mówię, a ty się trzymaj, żebyś wyzdrowiał, bo masz coś do zrobienia, a ja już pójdę. I odjechała na tym wózku. Wyglądała tak trochę szarawo, jak gdyby taka mgła, ale wyraźnie ją widziałem. No i przyszła moja pielęgniarka, ja mówię, czy ta pani z tamtego pokoju zmarła? Ona mówi, a skąd ty to wiesz? Mówię, no bo ją widziałem. Tak to jak wyglądała. Nie było szansy, żebym ją kiedykolwiek spotkał, bo pokoje z reguły były zamknięte, albo po prostu łóżko jest schowane za ścianą, nie widać go. Jak ją opisałem, no w tym momencie pielęgniarki same uwierzyły, na dowód czego moje 40 urodziny przechodziły w szpitalu, więc miałem bardzo dużo gości z samego szpitala, bo wiadomość się rozniosła i tak, z czymś takim wróciłem, no i od czasu do czasu zdarza mi się nawet na ulicy widzieć coś, czego można by było ciężko określić, żeby wyjaśnić, co to jest. Nie mówię tego wielu osobom, bo wiadomo, jak się na to patrzy, aczkolwiek z jednej strony chyba się cieszę, że coś takiego mam, no bo nie każdy ma taką szansę.
Tutaj można odnieść wrażenie, że po tej całej sytuacji traumatycznej otwarło się panu jakieś jakby postrzeganie trzecim okiem tak zwanym, tak? Postrzeganie zmarłych, postrzeganie, nie wiem, czy dostaje pan jakieś na przykład sygnały odnoszące się do przyszłych sytuacji, czy jakieś przeczucia, coś tego typu?
O tak, to na porządku dziennym. To już często, ja już miałem kiedyś takie coś właśnie, że miałem jakieś przeczucia, ale człowiek to ignoruje. Teraz bardziej do tego się skłaniam, że coś się dzieje i jest to bardziej wyostrzone, bo jeśli coś mi mówi, nie idź, nie rób, zostaw, nie teraz, albo nie jedź tą drogą, zaczekaj, to tego nie robię po prostu. Zaczynam się po prostu do tego bardziej odnosić, że no jest jakiś powód, dlaczego mam to przeczucie. Tak samo śmieszna rzecz, jak kupuję zdrapki znajomym w momencie, jeżeli im kupię, bo od czasu do czasu tam, wiadomo, jako prezent, to mówię, złapię trzy i powiem je na wygra i tak z reguły jest. Nie są to numery w totolotka. Nie powiem, że przychodzę i mówię, ta wygra na pewno. Nie, to jest po prostu, jak już wszystko jest skończone, to czasami złapię i mówię, o, to wygra. Miałem szansę też, straciłem koleżankę, a znajomą bardzo dobrą, która bardzo pomogła mojej rodzinie w tej sytuacji, zanim ja wyzdrowiałem, ona odeszła. Miałem szansę się z nią skomunikować i tak samo znajomy brat popełnił samobójstwo. I też miałem szansę się z nim skomunikować, a sądzę, że to jest też coś, bo pojechałem do nich i tak zupełnie przypadkiem tam trafiłem i zaczęliśmy rozmawiać zupełnie na inny temat. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, zajrzyj do jego torby, bo on tam coś dla ciebie ma, mówi, rzeczy jego musisz sprzedać, ale tą chcę, żebyś zatrzymał. I ona poszła do tej torby z czystej ciekawości. Okazało się, że tam była jedna jakaś unikalna koszulka jego ulubiona. Ona mówi, skąd ty to wiedziałeś? Ja mówię, nie wiedziałem. Ci tylko powiedziałem. Bo tak słyszałem. Więc od czasu do czasu nawet i takie sytuacje się zdarzają.
Czyli takie sytuacje, które sugerują, że jakby pan uzyskał większy wgląd w tą taką pozafizyczną sferę, postrzeganie pozazmysłowe, prawda?
Wygląda na to, że coś się stało, coś z jakimś dodatkiem, jak to mówią, wróciłem.
No takie traumatyczne przeżycia różnego rodzaju, powiedzmy przeżycia medyczne, czy też około medyczne, no często u niektórych osób otwierają jakby postrzeganie tym szóstym zmysłem, jak to się mówi.
Na przykład
trzecim okiem, tak. Na przykład ja kiedyś znałem taką młodą kobietę, która miała dosyć mocno rozwinięty dar jasnowidzenia. Jasnowidzenie, telepatia i różne inne tego typu rzeczy. Co się okazało, to się u niej wszystko objawiło po tym, jak poroniła. i też osoby, które mają za sobą doświadczenie z bliskiej śmierci, doświadczenie pogranicza śmierci, też zgłaszają często, że zaczęły dostrzegać zmarłych, jakieś inne postaci, postrzegać jakby z wyprzedzeniem nadchodzące zdarzenia i tak dalej, i tak dalej. Także coś takiego jest, że tego typu zdarzenie jakby otwiera u nas taką klapkę pozwalającą dostrzegać.
Ja jestem za, absolutnie. I jedną rzecz wiem, że mówią, że są postateczne i istnieje, a coś jest. Na pewno będziemy mieli jeszcze szansę wrócić tutaj, ponieważ mi pokazali ostatnie 5 minut z mojego przeszłego życia i na pewno to było to, ponieważ i jedną rzecz jeszcze złapałem, na przykład oglądając filmy historyczne, na przykład film historyczny, czy tam History Channel, cokolwiek, takiego związane z przeszłością, to czasami zdarza mi się tak, no przecież tak to nie było, to było inaczej, a nie posiadając zupełnie żadnej wiedzy na ten temat, jestem w stanie powiedzieć, że coś było albo czegoś nie było, co jest bardzo dziwne. I to też wyjaśniła mi ta pani już teraz też świętej pamięci, która miała ten dar a przewidywania. Wyjaśniła mi, że po prostu to są urywki pamięci z naszego przeszłego życia. Tego, gdzie byliśmy. I jest łatwo, jeżeli człowiek się uczuli na to, to jest łatwo sobie wyobrazić, gdzie był kiedyś, albo kim był, albo w których jakichś czasach żył, właśnie na podstawie takich jakichś dziwnych, historycznych rzeczy. Na przykład nawet filmów, które nie są prawdziwe. Człowiek kiedyś się śmieje, przykładowo ogląda film o wikingach i nagle mówi, nie, ale przecież oni używali czegoś tam. Ale skąd to wiesz? No nie wiem, wiem. Bo tego nie jesteś w stanie wyjaśnić.
Tego typu przypadki stanowią też trudny orzech do zgryzienia dla sceptyków. Dużo takich sytuacji pan tutaj opisał, gdzie no, nie miał pan prawa jakby dowiedzieć się o tych sytuacjach w konwencjonalny sposób, tak?
Nie, bo na przykład do żony też powiedziałem, że mówię, czemu tym osobom coś mówiłaś? Tak samo ten obrazek, co mój syn rysował. Moje jedno oko było zupełnie niesprawne, drugie miało tylko 30%. Ja nawet nie byłem w stanie zobaczyć tego obrazka, który ona mi przyniosła i trzymała go w ręku. Chodzą przez drzwi, ja mówię, przyniosłaś Hugging Bear. Ona mówi, skąd ty to wiesz? A ja mówię, bo tam byłem, jak pan to rysował. To jest niemożliwe.
Czyli odpowiedział pan na moje pytanie, które sobie tutaj zapisałem w tym momencie, czy udało się panu zweryfikować po dojściu do siebie to, co pan widział w tym fizycznym świecie, jak pan wrócił już z tamtej strony?
Tak. I tak samo żonie powiedziałem, mówię, ja pamiętaj, że jak szukasz w samochodzie, bo pod siedzeniem zawsze trzymałem skrzyneczkę tam, jak większa suma pieniędzy, mówię, taka skrzyneczka, żeby to się nie rozpadło, żeby tego nikt nie znalazł szybko. Ty dobrze o tym wiedziałaś. No mówi, skąd wiesz, że tam nie szukałem? Mówię, no bo też tam byłem, dopiero znalazłaś to po jakimś czasie. Ona mówi, to jest niemożliwe. Możliwe. Byłaś tam przynajmniej godzinę i byłaś z tym wujkiem i on wyciągał moje narzędzia z samochodu z tyłu, a ty patrzyłaś do środka. Oczywiście sceptycznie podeszła do tego, bo ona jest ogromna sceptykiem, aczkolwiek wszystkich dziwnych sytuacjach ze znajomymi to zaczęła wierzyć.
No to trudne rzeczy do zaakceptowania przez sceptyków, którzy najwygodniej im pominąć tego typu elementy, tak? Panu pokazano sytuację z poprzedniego życia, te ostatnie 5 minut z ubiegłych żyć. Jak pan sądzić, co to mogło mieć na celu?
Czy to nie potrafię sobie odpowiedzieć, bo to było ostatnie 5 minut przed tym, jak było koniec tego wszystkiego. To jest bardzo dziwne, bo na przykład jeśli chodzi o ten Egipt, gdzie drugi raz mnie wysłano, to pamiętam, że na przykładu zasypywano mnie w piramidzie. Zamykano włas, kamień ogromny, zrobiło się nagle ciemno i nagle wpadał piasek zewsząd i człowiek się zadławiał piaskiem. A patrząc na strój, był to taki, wiadomo, z książek historycznych, z filmów, wiadomo, że jest się w stanie określić, kim się mniej więcej było, ale był to taki dość bogaty strój. Więc nie mam pojęcia, dlaczego mi to pokazano. Czy musiałem to przejść jeszcze raz, żeby wrócić, i podjąć decyzję, że chcę wracać, czy chcę tam zostać?
A czy te sytuacje z ostatnich 5 minut każdego życia, nie wiem, jakby układały się w jakąś całość, czy sprawiły wrażenie takich jakby losowo dobranych kawałków?
To było z różnych przestrzeni czasowych, kompletnie rozrzuconych Kilka jestem w stanie określić mniej więcej, kiedy były, a kilka nie pamiętam, że dwóch nie pamiętam. Były to bardzo dziwne, w ogóle nie jestem w stanie tego opisać. Więc dwóch mi nie dali rady zapamiętać. Jedna była, że spalono wioskę pod lasem, wtedy byłem w ciele kobiety. I powiedziano jej, że ona nie może tutaj przeżyć i palono całą wieś. Więc ciężko jest tutaj jakoś określić czas, kiedy to było. Więc nie wiem, jaki to miało swój cel. Ja uważam, że po prostu trzeba było przejść to jeszcze raz, żeby stwierdzić, czy chce się wrócić, czy nie. To jest jedyna odpowiedź, która nadchodzi mi na myśl.
Tutaj też w tej historii jest dużo takich symboli, które potencjalnie mogą coś znaczyć. Czy próbował pan może je analizować jakoś pod jakimś kątem? Na przykład ubiór babci, czy też ta starsza pani wprowadzająca białe psy?
I jedyna rzecz, której się doszukałem, to psy jako psy nie są oznaką niczego dobrego, aczkolwiek z czerwonymi oczami określają postacie demoniczne. Czerwone oczy na tamtej stronie oznaczają postacie demoniczne, dlatego nie wiem dlaczego z nimi akurat, ale to chyba był dobry wybór, że powiedzmy nie chciałem tam zostać i za wszelką cenę próbowałem stamtąd się wydostać, więc jest
mi ciężko. Aha, bo to były białe psy z czerwonymi oczami, tak?
Tak, ja ich nie widziałem, dopóki nie zacząłem jak gdyby próbować się wydostać z tego łóżka. I symbol łóżka był symbolem bodajże zdrowia i spokoju. Gdzieś na ten temat czytałem, że to było to, że po prostu odpocząć, wyzdrowieć, coś właśnie z tym związane.
Ja czasami słysząc o takich symbolach, o takich postaciach, mnie się na przykład kiedyś pojawił biały kot, tak totalnie od czapy. Krótko potem, jak odprowadziłem w trakcie medytacji przyjaciółkę, to jakieś 2 tygodnie później załatwiałem swoje sprawy na mieście tam w Katowicach i jak już wracałem, to nagle wszystkie moje myśli zostały jakby wymazane i przez jakiś moment po mojej głowie chodził biały kot, biały kot, biały kot, biały kot. Zresztą ja ten motyw opowiadałem chyba parę razy też na radiu. I co się okazało, tego białego kota mogłem zrozumieć, można było zinterpretować na kilka sposobów. Jak się później okazało, jej brat miał białego kota, ale też coś mnie podkusiło, żeby tego białego kota sprawdzić na przykład w senniku. I co się okazało, że ten biały kot symbolizuje błogość, szczęście, spokój. Jak pan wspominał o tych białych psach, to też sprawdziłem tak na szybko, co o białych psach mówią senniki. To jest podobno dobry omen.
Możliwe, że przyszły jako dobre, ale że ja zdecydowałem, że nie, to pojawiły się te czerwone oczy.
Może pan tym psom nie zaufał?
Możliwe, bo tak jak ja tu mówię, szef wszystkich szefów powiedział, mówi, przez twoją upartość i dążenie do celu dam ci szansę, żebyś wrócił. No, dlaczego mówię szef szefów? Ponieważ tutaj w tym kraju jest bardzo dużo religii i wierzeń i to nie wiadomo z kim się rozmawia, no i każdy ma inne podejście do tego, nie chcąc urazić.
No wiadomo, nikogo. Stany Zjednoczone to taka mieszanka wszystkiego, prawda?
Zgadza się, tutaj jest. Nie wiadomo, na kogo się człowiek natknie. Więc nie chcę nikogo urazić i rozgniewać w jakiś sposób, dlatego tak mówię, to jest bardzo neutralne stwierdzenie. A wyczytałem również, że właśnie każdy, kto miał styczność z postacią szefa, nigdy nie widział całej jego twarzy. I rzeczywiście, ja tej twarzy nie widziałem. Widziałem tylko usta. Od czubka nosa po samą górę była twarz zakryta.
Czy jak rozumiem, pan czuł podczas spotkania z tą postacią jakby taką hierarchię, że ta postać jest wyżej, ale jednocześnie to jest taka jakby pozytywna wyższość?
Tak, w samym głosie było można, dawała ci absolutny spokój, wyciszenie i poczucie bezpieczeństwa. Aczkolwiek głos był taki, że od razu nabierało się szacunku do niego. Że wiedziałeś, że to ma więcej mocy niż cokolwiek, co sobie możesz wyobrazić.
Głos łagodny, ale stanowczy.
Jest to ciężko określić, bo nigdy w życiu czegoś takiego nie słyszałem w tym świecie. Tylko tam właśnie, w momencie jak się odezwał, to wiedziałem, że ja to określam jedno pstryknięcie palcami i ciebie nie będzie. Więc jest to o dużo większej mocy niż jakąkolwiek kiedykolwiek gdzieś widziałem, czy nawet właśnie w radiu, w telewizji. Nie, ludzie mają czasami taki donośny głos, a tutaj to po prostu po samym głosie wiedziałeś, że to nie jest coś, cokolwiek kiedykolwiek spotkałeś. To jest po prostu coś mocniejszego niż ty. Ktoś właśnie napomknął, że to gdzieś w jakiejś Biblii, którejś, nie jestem w stanie powiedzieć, której dokładnie religii, właśnie jest taki opis tego głosu. Ktoś opisał ten głos, że właśnie poznasz głos, który nada ci szacunek, czy jak, jakoś tak to było ujęte. To mi jakaś osoba właśnie powiedziała, że mówi, przy tym opisie to na pewno wiem, że nie żartujesz, bo gdzieś w jakiejś Biblii, tutaj jest dużo takich Bible studies, gdzie tylko czytałem Biblię i próbowałem rozumieć wers po wersie i właśnie ta osoba należy do takiego kościoła i czy kółka, czy była tam, no, ja nie jestem w stanie tego określić, ale właśnie mówi, że jest taki opis gdzieś.
Tutaj jest też pewna ilość takich elementów w tej historii sugerujących, że ktoś lub coś jakby pilnowało, żeby pan za wcześnie nie umarł, zanim pan nie wykona jakiegoś, prawda, zadania, zanim nie zaliczy jak w grze komputerowej pewnego checkpointa. Tutaj tak. Nie możesz
dlatego
zmienić
ja
tego,
mówię,
co masz...
To jako test.
Nie możesz zmienić tego, co masz zapisane, musisz załatwić jakąś niezałatwioną sprawę. Babcia mówiąca, że jeżeli dobrze pamiętam, że musi pan wracać, ta ręka, która zablokowała panu przejście na tamten świat. No coś, ktoś pilnuje chyba, żeby pan za wcześnie nie zawinął się z tego świata, kolokwialnie mówiąc.
No coś jeszcze mam do zrobienia. Więc wysłali mnie, bo tak jak mówię, nawet lekarze, mój chirurg plastyczny powiedział, mówi, uczciwie dawałem ci 3%. Pracując, jak on to powiedział, pracując nad tobą, nie sądziłem, żeby moja praca przyniosła jakikolwiek skutek, a tu niespodzianka. Ale oczywiście tego oficjalnie nikt nie powie, to jest tylko za zamkniętymi drzwiami. Jak już wszystkie pielęgniarki, wszyscy wyjdą i mają konsultacje z tobą, lekarze, to oni po prostu nie są w stanie tego określić. Oni twierdzili, że ja wyjdę bez żadnego zęba. Okazuje się, że wszystkie zostały. Lekarz od oczu powiedział mi na ostatniej wizycie, mówi... Ja nie sądziłem, że ty kiedykolwiek, cokolwiek zobaczysz na to oko, a co wizytę jest troszkę lepiej, więc nie wiem, co ci powiedzieć. Oby tak dalej.
No też chyba lekarze jakby są, tak, że tak to ujmę, zawodowo zobligowani do wyrażania pewnych określonych poglądów w reakcji na tego typu historie.
Znaczy się oficjalnie nikt nie powie nic, wszyscy robią to jak gdyby po cichu, jak już jesteśmy sam na sam. Tak samo podszedł do mnie pan, starszy lekarz, a on jest neurologiem chyba tak, nie jestem pewien teraz, on nie był moim lekarzem, on mówi, przyszedłem ciebie zobaczyć, bo dużo osób o tobie mówi. Powiedz mi, jak ci się udało obudzić ze śpiączki bez mojej pomocy? Ja mówię, wiesz co, nie wiem. Mówi, pracuję tutaj już 30 lat i ty jesteś tylko trzecim przypadkiem, który to zrobił, z czego jeden z tych trzech przypadków zmarł. Mówi, jak to zrobiłeś? Mówi, skąd ty przyszedłeś? Ja mówię, nie jestem pewien. On mówi, pewnie długą drogę miałeś. No i na tym zostało. Więcej tego lekarza nie widziałem. Ale no byli w szoku, no bo tak jak mówię, miałem już datę. Następny dzień o 11:45, jak to mówię, mieli mnie odłączyć. Czyli jeszcze raz próbować wybudzić. Jeśli nie dałbym rady, no to by mnie zostawili już.
Czyli krótko mówiąc, uciekł pan przed dosłownie deadline'em.
No, dosłownie.
A to też chyba trudna sytuacja dla pielęgniarek i lekarzy, którzy obserwują swoich pacjentów w momencie umierania i są świadkami na przykład jakiejś właśnie sytuacji kontaktu ze światami, że na przykład ktoś do pacjenta przychodzi, jakaś postać, pacjent zaczyna się zachowywać, jakby z kimś rozmawiał, kogo fizycznie nie ma w pokoju. No to już, no nie wiedzą chyba jak to ugryźć, jak to, że tak to ujmę, przeprocesować, już nie mówiąc o opowiedzeniu.
Znaczy się oddział, właściwie powiem tak, oddział ten ICU to jest oddział tutaj jak gdyby tej intensywnej terapii, to wszystkie pielęgniarki i lekarze są już wyczuleni na to, oni wiedzą. Nie każdy wierzy, ale wiedzą, że ludzie chodzą po korytarzach, że nagle... Powiem tak, ICU wygląda w ten sposób, że jest takie ogromne biurko na środku i dookoła tego biurka są pokoje malutkie. przeszklone. I one mają tylko firanki, przez to, żeby cały czas monitorować maszynę i jak się przechodzi, coś by się działo, to mogą od razu wejść. A mówią, że właśnie i firanki się zasłaniają same albo odsłaniają, coś się rusza, czasami patrzą, czy pacjent nie stała facet, tak jak ja w śpiączce przez ileś czasu, więc one mówią, parę było takich, co powiedziały, my wierzymy i wiemy.
Czyli jakby te osoby ze światów odwiedzające pacjentów na tym ostatnim etapie wchodziły w interakcję z otoczeniem.
Zgadza się, bo ostatnią drogę nie przechodzimy sami, ktoś po nas przychodzi. I ja trafiłem tam, jak gdyby powiedzieć, z marszu, niezaplanowany, bo to wypadek. Więc trafiłem tam i zostałem przywitany przez osoby najbliższe, mimo że, nazwijmy to, przynajmniej ja tak sądzę. Jako byłem opiekunem do starszych ludzi przez pewien okres czasu, jak przyjechałem tutaj i wiem, że przed śmiercią rozmawiają z ludźmi. Miałem pacjenta, który walczył na wojnie i kolegę właśnie w Normandii wynosił na swoich plecach i kolega nie dał rady. To przed śmiercią jeden dzień to właśnie mówi, przecież ty nie dałeś rady. Mówię, cieszę się, że mi dziękujesz. Mówię, a teraz co, przyszedłeś, ja mam iść z tobą? To daj mi jeszcze chwilę, mówi. To co, jutro pójdziemy? Tak, rzeczywiście, został mu jeden dzień. Tego byłem świadkiem, to...
No to są takie historie, przy których wiele ludzi nie wie, co powiedzieć, prawda?
A zgadza się, to jest taki moment lekkiej niedowiary, ale widziałem to na własne oczy, byłem przy tym.
Tutaj takim zwracającym uwagę elementem jest też pana interakcja z otoczeniem, z tą huśtającą się lampą znajomej. Pan, rozumiem, znajomej mówił potem, czy opowiadał pan tą historię?
Nie. Nie? Nie, nie, nie. Właśnie, że nie, bo ona jak przyjechała na mojej żonie, mówiła, że mówi, no miał tą lampę mi przestawić. Jak już wróciłem do domu, ona przyjechała mnie odwiedzić. Przyjechała do żony, ja to w takim stanie... Ja miałem 70 funtów, bo podawane jedzenie było przez tuby i tak dalej, więc wiadomo, i jeszcze brain injury, no to tak dość ciężko to było na początku i tak nie wszystko docierało do mnie. I ona mówi do żony, że, to mi żona potem powiedziała, mówi, że ta lampa zaczęła się bujać, jak zaczęliśmy o nim rozmawiać i powiedzieliśmy, że lampa zostaje. A ja mówię, tak, bo ta cholerna lampa mi się przyśniła właśnie tam, mówi, ostatnia rzecz, którą bym chciał tam zobaczyć, nie? Ona mówi, co zrobiłeś? Mówię, no walnąłem ją, nie? W tym momencie stwierdzili, że lampa zostaje, nie dotykamy jej, bo ma jakiś connection. Teraz właśnie parę dni temu, co jej brat się powiesił, bo to jest ta sama osoba, to ta sama lampa zaczęła mrugać i ja mówię, słuchaj, z tamtej strony jest bardzo łatwo właśnie operować elektryką, wodą, wszystkimi takimi jak gdyby żywiołami, nazwałbym to.
No tutaj zaraz ktoś pewnie zadałby pytanie, słuchań z tej historii, jak to jest możliwe, że osoba zmarła nieobecna już fizycznie w tym świecie potrafi wchodzić w interakcję z przedmiotami. Jak to jest, że w ogóle wchodzi się w interakcję z przedmiotami i nie ma możliwości jakby dotrzeć jednocześnie z jakimś przekazem, z jakimiś słowami do osoby żyjącej? Bo tam pan próbował się
skomunikować. Zostało mi to wyjaśnione. Ta pani, o której wspominałem, co potrafi kontaktować się z osobami, które zmarły, mówi, że ja nie mogę pokazać nikomu, że jestem, ponieważ miałem szansę, żeby wrócić. Ci, którzy już nie wrócą, mają szansę się pożegnać. Jeśli mają na dość wystarczająco, jak ona to uznała, energii i miłości, to są w stanie coś zrobić, żeby dać znać, że to oni i że po prostu to są oni i mówią do widzenia. I dlatego jest, czasem się tak dzieje, że właśnie jakieś dziwne sprzęty czy zegar zaczyna wybijać jakąś godzinę, czy światło zgaśnie. Osobiście byłem świadkiem, gdzie się telewizor włączał sam z siebie w nocy i nie miałem żadnej możliwości zrobienia tego, ponieważ nawet pilot tego telewizora nie był w miejscu dostępnym dla nikogo, a osoba była sama w domu.
A czy było coś takiego, że... Bo pan opisywał tutaj przemieszczanie się pomiędzy różnymi miejscami, zarówno w tym świecie fizycznym, jak i tam po drugiej stronie. Czy było coś takiego, że pomyślał pan o jakimś miejscu i natychmiast się tam pan pojawiał?
Nie. Nad tym nie miałem kontroli. Jedyne, co miałem na myśli, nawet jeszcze siedząc w samochodzie, wiedząc, że prawdopodobnie tu umrę, bo mnie nikt nie znajdzie na czas, bo ani nie widziałem na oczy, ani nie mogłem nic powiedzieć. Wiedziałem, że krwawię z ust, z nosa, że no nie jest przyjemnie to, że nie jest to fajna sytuacja. To jedyne, co miałem na myśli, kiedy zostaną moje dzieci beze mnie, co zrobi rodzina, jeśli ja ją utrzymuję. No i właśnie, i co będzie z tą rodziną? Że ja muszę do nich wracać. I to była jedyna myśl, którą non-stop miałem ze sobą, że przecież muszę się z nim pożegnać. Ja nie mogę, tak? Że ja muszę do nich iść.
Dosyć takie naturalne obawy, tak? Co się stanie z bliskimi? Czy sobie poradzą w dalszym życiu?
Dokładnie. To jedyna rzecz, która była na mojej myśli. Nie było nic innego. Nie. Jeśli nie martwiłem o siebie, tylko się martwiłem o nich. Dlatego uważam, że zostali mi oni pokazani, aczkolwiek nie mogłem dać im znać, że jestem z nimi, no bo to nie był ten czas. Ale za każdym razem rzecz była bardzo związana ze mną, bo i samochód, i obrazek dla mnie, i dedykacja miłej nocy, to wszystko było związane bardzo mocno ze mną, więc oni może sami mnie przyciągnęli.
No też tak mogło być, chociaż też mogło być tak, że pan pomyślał o bliskich sobie osobach i jakby automatycznie się przy nich znalazł.
Też tak mogło być, też myślałem, co się będzie działo. Wiem, że jak spałem w komie, to w śpiączce, to słyszałem, jak rozmawiałem. Na mój temat nie jestem w stanie powtórzyć, co był jeden szczegół, teraz nawet nie pamiętam co, to też żonie powiedziałem. Mówi, no ale przecież ja tak nie mówię. No jak to nie mówiłeś? Przecież słyszałem. No i mówi, no dobra, to słyszałeś.
A czy pamięta pan moment już powrotu do ciała fizycznego? Jak to wtedy wyglądało?
Pamiętam, że po prostu nie wiem skąd dostałem tyle energii właśnie, że usiadłem na tym łóżku, podciągnąłem się na tych zawiązanych nadgarstkach, na tych sznurkach. Usiadłem na łóżku i zacząłem klnąć w języku polskim, gdzie nikt mnie nie mógł zrozumieć.
Czyli nie było czegoś takiego, co występuje w niektórych, w wielu właściwie tego typu zdarzeniach, że w momencie powrotu do ciała jakby włączyło się panu odczuwanie bólu, jakichś innych dolegliwości?
A w tamtym momencie oczywiście czułem wszystko. Wrzuciło wszystko, to tylko było tak, jakby ktoś się złapał i wsadził na krześle, można by to było porównać, to tak, takie właśnie uczucie, tak mnie to, jakby ktoś mnie złapał i wsadził właśnie w moje ciało, jak gdyby. Nie widziałem tego, ale takie odczucie, że z miejsca na miejsce ktoś cię przeniósł. I wtedy właśnie usiadłem w tym łóżku i zbiegły się pielęgniarki, zaczęli szukać kogoś, kto mówi po polsku, zadzwonili do żony, w końcu dali mi telefon. Leki na uspokojenie, bo myślę, że po prostu ze mną już jest koniec, a to niespodzianka, zupełnie w innym stronę.
No pewnie pomyśleli, że nastąpiło coś, co się nazywa po polsku terminalną jasnością umysłu. Pan się na chwilę obudził i żeby no jakby ostatni raz się pożegnać, prawda? A tu się okazało, że pan jednak przeżył.
Że decyduje się zostać na dłużej.
Tak. A tak już na koniec, już dosyć długo rozmawiamy, całkiem taki długi wywiad nam wyszedł. Tak, na koniec jeszcze zapytam, co to doświadczenie zmieniło w pana życiu? Bo że coś zmieniło, to podejrzewam, że tak. A co zmieniło w pana życiu, w pana światopoglądzie, w postrzeganiu rzeczywistości, w podejściu do spraw jakby tych już niefizycznych?
Powiem tak, na początku wiadomo związane to było z urazem mózgu, że bardziej się stresowałem wszystkim. Ja nigdy nie byłem wybuchową osobą, bardzo spokojną. Teraz troszeczkę bardziej reaguję na pewne rzeczy, ale na przykład doceniam bardziej, może zabrzmi to dość dziwnie, ale piękno przyrody. Wychodzi człowiek i mówi, często się tak zdarza, o Jezu, dzisiaj pada, teraz wychodzę, o deszcz, okej. Takie stresy związane z małymi problemami jak gdyby mnie nie dotyczą. Wiem, że one się rozwiążą i nie ma po co marnować czas i się denerwować czymś, na co nie ma się wpływu. Więc na pewno taki jakiś dziwny spokój. I tak samo właśnie został mi sprezentowany pies, bo miałem dość dużą depresję. Dochodziłem do takiego momentu, że mnie nic nie obchodziło. Sąsiadka po prostu kupiła mi psa, żeby miał zajęcie. I on mnie wyciągnął z tego i takie uczucia na ból innych bardzo mi, powiedzmy, przeszkadzają, nazwałbym to. Nie potrafię przejść obok, jeśli komuś dzieje się krzywda. Czy to jest i zwierzę, czy to jest człowiek, każde żywe stworzenie to tak, no masz tą szansę, idź. Jesteś tutaj z jakiegoś powodu. Na pewno takie postrzeżenie świata się zmieniło. Kiedyś to człowiek tam, okej, dobra, stało się. Nie wiem, ktoś potrącił kogoś, nie wiem, w schronisku leżą psy i takie jakieś takie, człowiek zagubił te wartości i właśnie wolał bardziej narzekać na pogodę, o prawie to teraz wzbudza zupełnie inne emocje. Natura wzbudza pozytywne emocje i tak samo właśnie uczucie na życie innych, na życie zwierząt. Bardziej, nie wiem, jakoś tak podchodzę do tego, że te stworzenia i ludzie są z jakiegoś tutaj powodu, więc na pewno spokojniejszy pod tym względem się zrobiłem. Taki bardziej wyczulony, może tak to nazwać. Ja jestem bardzo, bardzo otwarty na to. Komu mogę, to opowiadam historię. Staram się, żeby jak najwięcej ludzi to usłyszało, że no nie wolno się poddawać i trzeba wierzyć w cuda. I na pewno, że coś tam jest, że warto być normalnym człowiekiem. To jest moje takie przesłanie, może tą historią dla każdego. No i nawet mając wielką depresję, jest się w stanie z tego wyjść. Bo jeszcze taki mała rzecz odnośnie też. Dziwna rzecz, bo byłem w momencie, kiedy nic mnie nie obchodziło już. Naprawdę nic mi się nie chciało, ale moje życie składało się do tego, żeby wstać rano, zjeść, usiąść na kanapie, zjeść, siedzieć na kanapie, zdrzemnąć się, wstać i spać. Tyle. Nic mnie nie ruszało. No i właśnie dostałem tego psa i tak. To był taki trzeci dzień, chyba najgorszy już ze wszystkich, bo nawet żona się zezłościła, zrobiła awanturę. Dosłownie tak jakby obok mojego ucha przeleciało to. Zero reakcji. I przyśniła mi się właśnie babcia powrotem. I mówi do mnie, co ty odpierdzielasz? Takimi słowami. Moja babcia taka była. Prosta i liniowa. Mówi, tyle przeszedłeś i teraz chcesz się poddać? Tak łatwo? Ktoś na ciebie liczy. A ja mówię do niej, kto liczy? Dzieci mają swoje życie, żona robi swoje. A ja komu jestem potrzebny? Nie mogę iść do pracy, nie mogę nic zrobić. Tylko siedzę, jestem problemem. Ona mówi, naprawdę? To się obudź i spójrz. I powiem tak, w tym momencie się obudziłem, to znowu było w środku nocy. Siadłem w łóżku i zobaczyłem właśnie tego szczeniaczka, który śpi sobie w rogu na poduszce. I wtedy zrozumiałem, że może nam się wydawać, że nikt na nas nie liczy, ale ten mały zwierz potrzebuje mnie. Potrzebuje mnie, żeby wyjść na spacer, potrzebuje, żeby dostać jeść. I powiem tak.
3 dni, depresja minęła.
Od tego momentu wziąłem się za siebie i powiedziałem sobie, że się nie poddam, że będę walczył i każdego dnia wychodziłem z psem po 4 godziny, żeby być na dworcu, żeby tylko chodzić, żeby mięśnie wróciły do normy, żeby nabrać wagi i nie przejmować się, że dzisiaj coś mnie boli. Po prostu jest, co jest i to jest najlepiej, jak może być na dziś. Jutro może być lepiej tylko.
No tak jak ja kiedyś od wspomnianej przyjaciółki usłyszałem, gdybym miał taką trudną sytuację, taki tak troszkę byłem taki podenerwowany, usłyszałem od niej, nie marnuj energii na głupoty.
Zgadza się. To bardzo dobre słowa.
I tym akcentem kończymy jedno z najbardziej wstrząsających paranormalnych spowiedzi w historii podcastu Mówią Świadkowie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaprezentowanej dziś historii. Zachęcam również do dzielenia się swoimi historiami z Radiem Paranormalium. Kontakty znajdziecie Państwo w opisie tego odcinka. Będą też podane dźwiękowo na samym końcu tej audycji. W przypadku rozmów telefonicznych z każdym rozmówcą umawiam się indywidualnie. Mówił do Państwa Marek Sękiewelius, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Nie zapomnijcie również sięgnąć po najnowszy numer Nieznanego Świata, w którym znajdziecie m.in. rubrykę Dotknięcie Nieznanego, w której ludzie tacy jak wy dzielą się z redakcją swoimi spotkaniami z nieznanym. Prócz tego regularnie ukazują się tam również artykuły poświęcone tematyce kontaktów ze światami, czy chociażby świetne teksty Wojciecha Chudzińskiego, w których wicenaczelny czasopisma przybliża czytelnikom zagadnienia związane ze świadomością. Zachęcam także do odwiedzenia kanałów Piotra Cielebiasia UFO Historie oraz Marka Żelgowskiego Wehikuł Wyobraźni na YouTube. Tak więc jeszcze raz dobranoc, do usłyszenia, no i mam nadzieję, że również do przeczytania. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Oto nasze numery telefonów. stacjonarny 32 746 0008. 32 746 0008. Komórkowy 530 620 493. 530 620 493. Skype radio.paranormalium.pl. radio.paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach lub Skype'ie nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania SMS-a lub nagrania wiadomości głosowej. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych bądź z zagranicy prosimy ponadto o podanie głosowo numeru, na który mamy oddzwonić. Z każdym z Państwa umawiamy się na rozmowę indywidualnie. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Czekamy również na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. Można również skorzystać z zakładki Kontakt na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl. www.paranormalium.pl. Wszystkim naszym rozmówcom i korespondentom gwarantujemy pełną anonimowość. Sięgli już dziś po Nieznany Świat, najstarsze polskie czasopismo poruszające tematy z pogranicza nauki. Artykuły o tematyce paranormalnej, ezoterycznej, ufologicznej i nie tylko. Nieznany Świat, miesięcznik dostępny w punktach prasowych na terenie całej Polski oraz w wersji elektronicznej na platformie nexto.pl.